Michał Dworczyk, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, były szef kancelarii premiera, a dziś numer 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, jest moim i państwa gościem. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Lubi pan czasem tak komuś wypomnieć brak racji, mówiąc tak z przekąsem, a nie mówiłem?
No, niestety mam taką wadę, że lubię się czasami mądrzyć i wypominać innym różne rzeczy, więc niestety odpowiedź jest twierdząca.
No to chciałby pan powiedzieć zapewne Donaldowi Tuskowi, że to wy mieliście rację, kiedy wprowadzaliście chociażby do ustawy o obronie ojczyzny ten zapis o możliwości wprowadzenia strefy buforowej. Wtedy dostało wam się za to od dziennikarzy, od aktywistów, z wielu różnych stron.
No oczywiście, że tak. To jest jedna, niestety tylko jedna z sytuacji, bo tych sytuacji jest bardzo wiele, w których jak w soczewce widać, że Platforma Obywatelska podchodziła niezwykle cynicznie i niestety nadal podchodzi niezwykle cynicznie do wszystkich spraw, również tych najważniejszych, związanych z bezpieczeństwem. Kontestowanie granicy, obrażanie jej zabezpieczania, obrażanie funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy, którzy tam służyli. To wszystko przez ostatnie 2 lata obserwowaliśmy. Nagle, kiedy rząd...
To może wyciągnęli wnioski teraz, że jednak nie mieli racji.
To niestety obawiam się, patrząc na te i inne sprawy, że jest to zabieg wyłącznie jakiś PR-owy, jakiś taktyczny, a nie jest to szczere. No, prosty przykład, który zresztą od wczoraj nim żyje Polska. 2 żołnierzy, którzy zostali zatrzymani, bo użyli właśnie broni, oddając strzały ostrzegawcze.
No, pan pracował, był pan w Ministerstwie Obrony Narodowej i to dosyć długi czas. Jest taka możliwość, że minister obrony narodowej nie wiedział, no, dosyć długo, bo to kilka tygodni, że żołnierze zostali aresztowani?
Wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. Jeżeli tak jest, to jest kompromitujące dla ministra. Minister dostaje codzienne raporty, w których jest informacja o najważniejszych zdarzeniach. Oddanie strzałów ostrzegawczych, zatrzymanie w konsekwencji użycia broni żołnierzy na pewno w takim raporcie się znajduje. Albo w takim razie kompletnie coś się rozsypało i resort nie działa tak, jak powinien działać. No albo pan minister się nie zainteresował tą sprawą. Natomiast ja chciałem odnieść się do Donalda Tuska, dlatego że Donald Tusk kilka dni temu na tle funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy, którzy strzegą granicy, mówił, że wszyscy jesteśmy z wami, jesteście bezpieczni, wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, państwo stoi za wami. I co się dowiadujemy? Dowiadujemy się kilka dni później, że kilka tygodni wcześniej zostali zatrzymani żołnierze, którzy właśnie oddali strzały ostrzegawcze, broniąc swojego zdrowia i życia, ale przede wszystkim terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
No to jaki to jest sygnał dla innych funkcjonariuszy, tak?
W takim momencie. Ale ja rozmawiałem z wieloma żołnierzami, którzy służą na granicy i sytuacja jest absolutnie prosta. Przepisy, które mówią o ewentualnym wykorzystaniu broni, są tak niejasne, że żołnierze tego się boją. Stąd dochodzi do wypadków. Jeszcze wczoraj nie wiedzieliśmy o tym zatrzymaniu 2 żołnierzy. Wczoraj z premierem Morawieckim mieliśmy konferencję, na którym zaapelowaliśmy do rządu, dając tydzień na zmianę obecnych przepisów, które by zostały zastąpione jednym aktem, bo w tej chwili jest kilka ustaw i kilka rozporządzeń, więc zaapelowaliśmy o utworzenie jednego aktu, w którym będą zawarte jasne przepisy dające możliwość żołnierzom użycia wszystkich dostępnych środków, żeby bronić swojego zdrowia i życia oraz granicy państwa. Jeżeli przez tydzień rząd tego nie zrobi, my przedstawimy na najbliższym Sejmie taki projekt. Usłyszeliśmy, że nie jest to potrzebne, bo przepisy przecież działają, a kilka godzin później wyszła sprawa z zatrzymanymi żołnierzami.
Jak już mówimy o tych zmianach przepisów, to panu też z tego, co słyszałem, zależy na tym bardzo, żebyśmy odstąpili jako Polska od traktatu ottawskiego, czyli takiego, który dzisiaj zabrania nam na produkcję, przechowywanie, posiadanie i w konsekwencji też używanie min przeciwpiechotnych. 164 państwa ten traktat podpisały. Nie podpisały go Chiny, Rosja, Korea Północna, Południowa, Izrael, USA. Chce pan, żebyśmy przystąpili do tej mniejszości w tym momencie?
Tak, i chciałbym, żeby Polska nie samodzielnie przystąpiła do tej mniejszości, ale z innymi krajami wschodniej flanki NATO. Trzeba, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie granicy, bo teraz przechodzimy od tego bezpieczeństwa codziennego, jeszcze nie wojennego, ale ochrony granicy przed presją migracyjną, przed wojną hybrydową, narodową do obrony granicy w czasie potencjalnego konfliktu zbrojnego. Jeśli chcemy się do tego konfliktu przygotowywać, musimy nie dość, że teren od strony inżynieryjnej przygotować, to musimy też przygotować zapasy min, których dzisiaj nie możemy ani produkować, ani przechowywać, ani tym bardziej wykorzystywać.
Czyli tutaj nie chodzi o to, tak jak niektórzy sugerowali, że pan chce dzisiaj zaminować tą granicę. To nie, bardziej to chodzi o to, żebyśmy po prostu wykorzystali czas na produkcję tego rodzaju...
Dokładnie tak, to jest szaleństwo. To żaden kraj nie stosuje w czasie pokoju tego rodzaju środków bojowych. Tu chodzi o stworzenie możliwości produkcji i przechowywania, tak żeby w sytuacji, gdy wybuchnie wojna, móc wykorzystać ten środek bojowy. Miny są akurat tanie i bardzo efektywne. Doświadczenia z Ukrainy pokazują, że potrafią zatrzymać całą kontrofensywę, tak jak w zeszłym roku ukraińscy zostali zatrzymani właśnie przez głębokie pola minowe i przygotowanie terenu. No więc jeśli my mówimy poważnie o przygotowaniach do obrony, to powinniśmy wystąpić z konwencji ottawskiej. Ja jestem autorem uchwały Sejmu, która zobowiązuje rząd, aby wystąpić z tej konwencji. Zobaczymy, jak Sejm będzie nad tym procedował. To będzie papierek lakmusowy, czy rząd poważnie mówi o obronie granicy, czy tylko są to znowu słowa.
Ja wiem, że o bezpieczeństwie to pan może mówić długo, natomiast teraz o sprawach trochę bardziej przyziemnych. Ubiera się pan w markowych sklepach?
Nie wiem, o co pan pyta. Mam garnitur Wistuli, jeśli o to pan pyta.
A w sklepach marki Red is Bad ma pan jakieś ubrania tej marki
mam
w swojej
chyba
szafie?
Mam chyba dwie koszulki patriotyczne.
No dobrze, a jak pan słyszy, że marka odzieżowa, albo lepiej jeszcze agencja eventowa, jak pisze wczoraj Onet, chyba 100 Pro ta agencja się nazywała, miała dostawać dotacje od państwa na agregaty prądotwórcze na Ukrainę i te agregaty wprawdzie kupiła, ale znowu tutaj cytuję Onet, miały być rozdawane w czasie kampanii Prawa i Sprawiedliwości.
Ja odsyłam do oświadczenia byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
Zna pan pana Michała Kuczmierowskiego dobrze?
Pana Michała Kuczmierowskiego znam od ponad 20 lat. Wiem, że jest uczciwym państwowcem. Bardzo łatwo jest oczernić kogoś, różnego rodzaju sformułować zarzuty. Jeżeli rzeczywiście są wątpliwości co do zastosowania procedur, co do złamania przepisów, powinny to konkretne organy państwa przeanalizować i podjąć działania, jeżeli doszło do złamania prawa. Dzisiaj mamy do czynienia ze spektaklem medialnym, to znaczy Onet każdego dnia wypuszcza różne informacje szkalujące między innymi prezesa Kuczmierowskiego.
Ale powołuje się tutaj na CBA, tak?
Powołuje się oczywiście, że na CBA, tylko że ja i prokuraturę, natomiast z kolei to wiemy z wczorajszego komunikatu prokuratury, że od ponad pół roku toczy się śledztwo i na razie, według przynajmniej mojej wiedzy, nie postawiono nikomu zarzutów, więc chyba sprawa nie jest oczywista. I dobrze byłoby, żeby organy państwa stosowne mogły wyjaśnić tę sprawę. Jeśli doszło do złamania jakichś przepisów, na pewno powinny być tego konsekwencje. Natomiast mówię teraz jako Michał Dworczyk, ja wierzę w osobistą uczciwość Michała Kuczmierowskiego i naprawdę warto zapoznać się z tym oświadczeniem, bo temat jest dosyć skomplikowany. Ta agencja dokonuje zakupów w trybie interwencyjnym. Wtedy, tak jak czytałem przynajmniej te teksty, chodziło o zakupy też w trybie interwencyjnym na rzecz przede wszystkim Ukrainy. Wcześniej to były zakupy w pandemii. Warto się z tym dokumentem zapoznać.
Bo... Ale ostatecznie, tak jak czytałem, właśnie to te agregaty kupione przez agencję nie trafiły na Ukrainę, no tak, tylko do straży pożarnych w Polsce.
Zmusza mnie ksiądz do wchodzenia w szczegóły, a ja się mogę odnieść wyłącznie do tego oświadczenia, bo ja po prostu tej sprawy nie znam od wewnątrz. I tylko przypomnę, Jasne. Co napisał pan prezes Kuczmierowski. Powiedział, że te agregaty trafiły do tych jednostek straży pożarnej, które wcześniej swój sprzęt przekazały na Ukrainę. I powstała w tym momencie luka, którą trzeba było uzupełnić. Że część z tych agregatów trafiła bezpośrednio na Ukrainę, a część do tych podmiotów, które przekazały tego rodzaju sprzęt na Ukrainę w ramach wsparcia w czasie wojny.
No, musi pan powiedzieć, że to jest trudna kampania wyborcza, bo jednak, już nie mówię o regionie, który jest duży, ale jednak zamiast rozmawiać o Zielonym Ładzie, o pakcie migracyjnych, o różnego rodzaju...
O zmianie traktatów, która się szykuje.
Na przykład, to musi pan tłumaczyć się z różnego rodzaju afer, które są przypisywane w szeroko Zjednoczonej Prawicy i jakoś tak do was przyklejane.
Strategia tej Platformy Obywatelskiej w czasie tej kampanii jest następująca. Jest to właśnie brak dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej, na temat programu. Jest to ze strony Platformy Obywatelskiej atak idący wzdłuż dwóch podstawowych osi. Pierwsza oś to hasło Prawo i Sprawiedliwość to zorganizowana grupa przestępcza, a wszyscy, którzy głosują na nich, to złodzieje i aferzyści. Druga oś ataku, Prawo i Sprawiedliwość to rosyjscy szpiedzy, w związku z tym też każdy, kto z nimi współpracuje, ulega wpływom rosyjskim. I tutaj można mówić najwyraźniej dzisiaj cokolwiek, bo przecież jeszcze kilka lat temu Donald Tusk zarzucał Prawu i Sprawiedliwości, że jesteśmy rusofobami, że utrudniamy dobre budowanie dobrych relacji z Rosją, a z Rosją trzeba budować relacje niezależnie od tego, jaka ona jest. Dzisiaj mówi coś całkowicie innego, bez mrugnięcia okiem, stąd no jest to pomysł pewien na kampanię, a dlatego też ja podchodzę, tak jak we wcześniejszej części naszej rozmowy, do jego wszystkich zapowiedzi z bardzo dużym dystansem, bo ten polityk ze względu na interes partyjny, jakiś partykularny, jest w stanie powiedzieć wszystko.
No to jeżeli mówimy o wadze słów, premier Jarosław Kaczyński mówił kiedyś o pewnym panu Daniel Wszystko Mogę Obajtek. Czy to Wszystko Mogę oznacza, że jemu wolno więcej niż panu i mnie?
Nie, wtedy ja akurat pamiętam tę wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wtedy chodziło o to, że Daniel Obajtek jako wójt załatwiał szereg spraw, które rzekomo były nie do załatwienia w innych samorządach, albo z którymi wręcz państwo nie mogło sobie poradzić.
Ale więc... pan jak dostał wezwanie na komisję śledczą, to się pan stawił. Ja jeszcze nie dostałem, ale też przypuszczam, żebym się stawił.
Dwukrotnie stawiłem się i tak naprawdę wszyscy stawili się wzywani politycy Prawa i Sprawiedliwości. Pan Daniel Obajtek też zapowiedział, że stawi się na tę komisję, natomiast postawił tezę, moim zdaniem absolutnie słuszną, że te komisje są dzisiaj teatrem politycznym, elementem kampanii wyborczej. Przewodniczący zresztą tej komisji startuje do parlamentu Europejskiego. No i powiedział, że jak tylko skończy się kampania wyborcza, to stawi się niezwłocznie na komisję i uważam, że tak powinien zrobić, bo każdy powinien na wezwanie tego typu organu się stawiać. Natomiast nie powinno być rzeczywiście tak, jak się dzieje dzisiaj, że duża część z tych komisji jest wykorzystywana jako narzędzie polityczne i element kampanii wyborczej przed wyborami do Europarlamentu.
No dobrze, lubi pan mówić, a nie mówiłem. To powtórzyłby pan słowa o układzie pasożytniczym, którymi niegdyś pan opisywał relacje pomiędzy suwerenną Polską a Prawem i Sprawiedliwością, bo znowu, taśmy mraza jakoś się do was przyklejają też.
To było no, pewne określenie rodzaju relacji, a nie odnosiłem tego do żadnych konkretnych osób. To też warto podkreślić, bo ja w ten sposób ludzi nie nazywam, ale rzeczywiście ten rodzaj relacji jakiś czas temu określiłem w taki sposób po bardzo ostrych wypowiedziach, bardzo niesprawiedliwych też wypowiedziach polityków suwerennej Polski na temat premiera Mateusza Morawieckiego. No, uważam, że w przestrzeni publicznej wzajemnie nie powinniśmy toczyć tego rodzaju dyskusji. Wcześniej nigdy tego nie robiłem, później też tego nigdy nie robiłem. Był to raczej objaw pewnej desperacji, ale cieszę się, bo to wywołało taką dyskusję, która zamknęła wzajemną krytykę zewnętrzną. Uważam, że swoje sprawy trzeba
załatwić. I już stanowicie jedną biało-czerwoną drużynę.
Środowiska. To nie jest tak, że stanowimy jedną biało-czerwoną drużynę, bo każdy ma swoje poglądy, przy których pozostaje, ale no przynajmniej dyskutujemy o tych poglądach wewnątrz środowiska, a nie na antenie mediów.
Ale to nie jest tak, że Beata Kempa na liście PiSu musi dzielić pana Jannę Zalewską tak fizycznie też?
Nie rozumiem pytania, bo pani Beata Kempa, którą bardzo szanuję...
Jest między wami, tak.
I cenię. No
na
tak,
liście?
Ma numer 2, ja mam numer 3, pani Zalewska ma numer 1. Wszyscy walczymy o jak najlepszy wynik. Ja bardzo szanuję obie panie, obie konkurentki. Natomiast oczywistym jest, że każdy kandydat walczy o swój jak najlepszy wynik.
No to jak jesteśmy przy tych wyborach już do Europarlamentu i o kontrkandydatach, to inny z pana kontrkandydatów na liście lewicy miał powiedzieć w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że Europie jest potrzebny silny lewicowy głos przeciw fali nacjonalistycznej prawicy. Zgadza się pan? Ten głos lewicowy rzeczywiście nie jest słyszalny w Europie?
No jest to budowanie alternatywnej rzeczywistości. Dzisiejsza Europa to jest właśnie przede wszystkim ideologia liberalno-lewicowa, która wprowadza różnego rodzaju rozwiązania, nie mające nic wspólnego z tym, z fundamentami, na których była budowana Unia. Przypomnijmy, Unia była budowana na chrześcijańskich fundamentach Europy. Gwiazdy na fladze unijnej to są gwiazdy maryjne. Sam Schuman był osobą głęboko wierzącą, jeden z ojców założycieli Unii Europejskiej. Dzisiaj od tego odeszliśmy. Są różnego rodzaju promowane i na siłę wtłaczane projekty właśnie liberalno-lewicowe, również ideologiczne, ekologia stała się niemal religią. De facto katolicy czy chrześcijanie są, można powiedzieć, dzisiaj w Europie już może nie prześladowani, ale dyskryminowani. Wszystko to poszło w zupełnie innym kierunku, jeżeli mówimy o wartości, niż te fundamenty, na których zaczęto budować Unię. Więc to jest teza całkowicie nieusprawiedliwiona. Ten mainstream europejski dzisiaj jest liberalno-lewicowy, a mam nadzieję, że po tych wyborach z różnych krajów zostaną wybrani europosłowie, którzy reprezentują właśnie centroprawicę i którzy przywrócą odrobinę normalności.
No to dzisiaj na sesji Rady Miejskiej we Wrocławiu najprawdopodobniej pojawi się projekt uchwały Lewicy, który wzywa prezydenta Jacka Sutryka o to, żeby wprowadził zakaz eksponowania symboli religijnych na terenie Urzędu Miasta i autorzy nie kryją, że inspirują się Rafałem Trzaskowskim i Warszawą. Będziemy mieli teraz taki wysyp projektów Lewicy, które będą nam kazały usuwać, zasłaniać krzyże, nie pokazywać, nie eksponować.
Według mojej wiedzy to niestety nie tylko przedstawiciele Lewicy, ale niektórzy przedstawiciele Platformy Obywatelskiej również stoją za tym dokumentem. Jest to rzeczywiście pójście za Rafałem Trzaskowskim w absolutnie niewłaściwym kierunku. I tu już nie tylko chodzi o osoby wierzące i o to, co nam gwarantuje Konstytucja, bo Konstytucja w kilku artykułów gwarantuje wolność wyznania, wolność eksponowania swojej wiary zarówno prywatnie, jak i w miejscach publicznych, więc jest to złamanie tego najważniejszego w Polsce prawa, ale jest to również pójście w stronę zupełnie ahistoryczną. Znowu, chrześcijaństwo i religia katolicka z Polską związana jest przez ostatnie 1000 lat. Nasze państwo od tego odciąć się po prostu nie może i namawiam osoby nawet niewierzące, żeby zobaczyły, jak wygląda to w Bawarii. Niemcy są krajem zlaicyzowanym, a mimo to symbole religijne, znak krzyża są tam obecne niemal we wszystkich publicznych miejscach, więc to jest oczywiście projekt absolutnie szkodliwy. Dzisiaj o 9 rano z panią poseł Mirosławą Stachowiak-Różecką, z radnymi miejskimi mamy konferencję przed ratuszem w tej sprawie oraz w jeszcze jednej sprawie, gdzie też jakieś ideologiczne pomysły pojawiają się wśród radnych miejskich. No mam nadzieję, że cała Rada Miasta i pan prezydent Sutryk nie pójdą tą drogą. Trzeba pracować dla mieszkańców i na rzecz mieszkańców, a nie prowadzić jakieś ideologiczne wojny w samorządzie.
Ja wiem, że pan teraz jest w drodze, natomiast czy oglądał pan wczorajszą debatę w TVP?
Nie, nie oglądałem debaty w TVP. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście ostatnie tygodnie są bardzo intensywne i przemierzam województwo opolskie i województwo dolnośląskie non-stop z jednego końca w drugi.
No, to ja panu powiem, że na zakończenie tej debaty poproszono gości, aby pożegnali się z widzami w języku angielskim, tłumacząc, że to jest język, którym się rozmawia w kuluarach Unii Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego. Proszę się nie obawiać, nie będę pytał jak pan angielski.
Ale ja nie jestem taki strachliwy.
Ale właśnie jedynie Borys Budka rzeczywiście powiedział, że nie ma z tym problemu i powiedział składnie parę zdań po angielsku. To nie jest problem, że kandydują ludzie, którzy mają problem z tym językiem właśnie.
Wie pan, to jest tak, że w Unii Europejskiej języki narodowe są równoprawne, to znaczy większość europarlamentarzystów posługuje się własnym językiem narodowym. W Unii Unia to rozwiązała w ten sposób, że jest bardzo wielu tłumaczy, a część europarlamentarzystów, na przykład Francuzi, z założenia i z zasady mówią w swoim języku ojczystym. My mamy jakiś z tym kompleks, to znaczy to chyba jeszcze z czasów ten kompleks pochodzi, kiedy w Polsce znajomość angielskiego była rzeczywiście czymś wyjątkowym, a nie tak powszechnym jak dzisiaj i mówimy, no trzeba znać perfekcyjnie angielski, bo jak mówisz ze złym akcentem nawet, prawda, albo masz problem z posługiwaniem się płynnym tym językiem, to nie jesteś taki europejski. No, Francuzi czy Niemcy nie mają takich kompleksów i ja wszystkich namawiam też, żebyśmy kompleksy porzucili, języki obce warto znać, ale absolutnie nie warto z tego robić jakiegoś bożka, bo tak jak powiedziałem, miejscem pracy, jakim jest Europarlament, miejsce pracy, jakim jest Europarlament, nie wymaga tej znajomości, choć oczywiście jest ona przydatna i warto znać, jeżeli chce się prowadzić realną politykę, tak jak ksiądz powiedział w kuluarach.
No to ma pan pół minuty, nie po angielsku, ale proszę po polsku zachęcić wszystkich, żeby 9 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę jednak poszli do wyborów.
To będą najważniejsze wybory w ciągu ostatnich ostatnich dekad. Najważniejsze dlatego, że w przyszłej kadencji parlament zdecyduje o zmianie traktatów, czyli zasad, na jakich funkcjonuje Unia Europejska. Musimy zawalczyć o to, żeby Polska miała dobre miejsce w Unii Europejskiej, żeby nie pozbawiono nas prawa głosu, żeby Unia wracała do swoich korzeni, a nie była zideologizowanym tworem politycznym. Jestem skutecznym politykiem, któremu udało się do tej pory dla Dolnego Śląska zorganizować sporo ważnych projektów i z taką samą skutecznością chciałbym zabiegać w Unii Europejskiej o sprawy Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Dlatego 9 czerwca proszę Państwa o głos.
A ja proszę, żeby 9 czerwca wszyscy jednak nie pozostali w domach, ale właśnie na te wybory się wybrali, bez względu na to, czy popierają akurat pana posła, czy kogoś innego. Frekwencja jest tutaj niezwykle ważna. Michał Dworczyk, poseł na Sejm, były szef Kancelarii Premiera, a dziś numer 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję księdzu, dziękuję państwu.
I dobrego dnia, ponieważ jest on dzisiaj bardzo pracowity.
Jak zwykle intensywny.